Na razie jesteśmy przy drugiej świeczce cały czas. Zostało nam jeszcze tylko 5. Jak tą skończymy. Mówiliśmy teraz o pocieszaniu narodu izraelskiego. Czy pocieszam ten naród, o którym Bóg mówi, mój naród? Jak powiedziałem, Izrael ciągle żyje w trwodze, otoczony nieprzyjaciółmi, okrążony przez wrogów. W 2008 roku, to znaczy w tamtym roku, Izrael miał 60 lat. Pamiętam, byłem wtedy w Izraelu i uczestniczyłem w oficjalnych obchodach tego święta. Pamiętam, co mówił były ambasador Niemiec w Izraelu. I posłuchajcie, ja sobie to, nawet to jedna z polskich gazet to jego słowa cytowała. A on powiedział tak: mam 67 lat i nigdy nie słyszałem, żeby ktoś podważał prawo do istnienia mojego narodu. To znaczy, on myślał o Niemczech. Chociaż mój naród, naród niemiecki, dwa razy w historii doprowadził świat na skraj upadku. Nigdy nie słyszałem, aby ktoś podważał prawa mego narodu do istnienia. Będąc jednak ambasadorem w Izraelu, to 3 razy w tygodniu słyszałem od ludzi otaczających Izrael, że ten kraj nie powinien istnieć. To jest ciekawe, bo nie wiem, czy... on wiedział, co mówi. I tak jak mówił o Niemczech, on nigdy nikt nie powiedział, czy o Polsce, albo o innym kraju, chociaż był taki okres, że naszego kraju też nie było przez lata. Ale ten kraj w Izraelu istnieje. Izrael istnieje. Prezydent Elek wtedy był, pamiętam. On dzisiaj już jest prezydentem, nawet dostał nagrodę pokojową Nobla. Pan Obama tuż przed prezydenckimi wyborami zachęcał Izrael, aby on przyjął plan pokojowy króla Arabii Saudyjskiej. A założeniem tego planu było, że Jerozolima Wschodnia będzie stolicą autonomii palestyńskiej i Izrael powróci do granic 1967 roku. W zamian za to, i zobaczcie, co za to będzie według tego planu, w zamian za to kraje arabskie uznają, że Izrael istnieje. To jest ciekawe. On istnieje. No, istnieje od kilku tysięcy lat. Potem była przerwa i teraz jest. Przecież niektóre kraje arabskie, jak patrzyliśmy na te mapy, one też powstały. To był mandat brytyjski. Też ich wcześniej nie było. W tym samym czasie niektóre, które są dzisiaj, powstały. I teraz to był plan. Chcę jeszcze dwa słowa powiedzieć, zanim pójdziemy dalej. Myśląc o krajach arabskich, musimy pamiętać, że tu chodzi o politykę. Ja nie mówię o ludziach. W każdym narodzie są poszczególni ludzie, którzy sami dokonują wyboru. Tak jak tutaj nam Henryk pokazywał, czy opowiadał o tym, który był w tej organizacji Fatah, a potem spotkał Mesjasza, spotkał swojego Zbawiciela. On dokonywał wyboru. Czyli są to, co ludzie dokonują wyboru. Nie każdy Palestyńczyk i nie każdy Arab jest wrogiem Izraela. To nie jest tak, że tak jest. Wśród tych narodów są również ludzie, którzy respektują Boże Słowo, którzy respektują Boży plan odnośnie też tej ziemi i tego narodu. Czy pocieszam ten naród? Czy jestem posłuszny Bożemu Słowu, który zachęca nas do pocieszania narodu izraelskiego? Czy mój adres lub telefon to dobry adres? Naród ten, jeżeli będzie potrzebował kiedyś, czy otrzyma ode mnie pomoc. Moja służba, którą ja rozpocząłem wtedy, kiedy Bóg mnie powołał, jednym z moich celów było to, ja nie chciałem zakładać i nie chcę do dzisiaj zakładać mesjańskiej kongregacji, chociaż może w Warszawie bym znalazł kilku Żydów, którzy chcieliby być w takiej kongregacji, ale większość to byli nie Żydzi, którzy chcieliby być, a to nie było moją ideą. To, do czego Bóg mnie powołał, to, żeby Żydzi i nie Żydzi zobaczyli, co Kościół robi dla nich. Dlatego zaczęliśmy robić spotkania w każdy szabat, w każdy piątek wieczorem w kościele. Najpierw robiłem w domu, potem to się powiększało, teraz w głównej sali. I to jest sygnał dla tych, którzy mieszkają w Warszawie, ale zobaczyłem, że te informacje dochodzą poza Warszawę, do Izraela i do różnych miejsc na świecie, że to jest dobry adres. Puławska 114 to jest dobry adres, Żydzi wiedzą dla nich. Ja pamiętam, wrócę jeszcze raz do tej samej pani, ona wtedy była dziewczynką, która z Wilna uciekała, kiedy getto było likwidowane. Ja wtedy do niej mówię, słuchaj, a dlaczego nie zapukałaś do jakichś drzwi, nie zwróciłaś się o pomoc? I pamiętam też to, co ona powiedziała. A mówię, a kto chciał otworzyć drzwi? Kto chciał pomóc? Kto chciał? I myślę, że to nasza odpowiedzialność Kościoła, kiedy myślę o pocieszaniu, to żeby nasz Kościół, czy nasz zbór, czy nasz budynek kościelny, a czy też my jako chrześcijanie, nasze telefony, nasze adresy, były znane z tego, że to jest dobry telefon, że tam mogę zadzwonić, że ten budynek to dobry budynek, tam mogę zapukać, tam na mnie czekają, tam otrzymam pomocy. To nie jest tak, że wszyscy potrzebują tej pomocy dzisiaj, ale żeby wiedzieli, że tak może być. Pocieszajcie mój lud, tak mówi nasz Bóg, mówcie do serca Jeruzalem, wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Kolejna lampka, trzecia, to troszczcie się o ten naród. Aby nasze błogosławieństwo i pocieszenie Izraela było praktyczne, to powinniśmy nasze duchowe postanowienia podpierać praktycznym działaniem. Praktyczna troska o naród żydowski to wyciąganie przyjaznej ręki, strzodrze udzielającej potrzeby w sytuacjach, bym powiedział, ekstremalnej potrzeby. Troszczyć się oznacza obserwować, zwracać uwagę na tych, którzy pomocy potrzebują. I troska może przybierać różne formy, w zależności od tego, kim jesteśmy, co robimy, jakie mamy możliwości. Ktoś jest dziennikarzem, może pisać, ktoś jest politykiem, może w sferze polityki, czy ktoś jest w parlamencie, może o ustawach, chociaż dzisiaj o ustawach to się, nie mówię lobować, chociaż lobowanie to jest dobre słowo i tak się robi, jest nawet przy Unii Europejskiej, jest taka grupa, czy taka grupa lobbystyczna, czy lobbystów, są wierzący z całej Europy i oni wywierają wpływ, czy starają się wywierać wpływ na posłów, aby, gdy chodzi o prawo, o Unię Europejską w stosunku do Izraela, aby była te decyzje, i które podejmują, aby były poprawne. Moje pytanie jest, co ja mogę zrobić? W jakiej formie troski czy pomocy się znajduję? Czasami myślimy, kto ja jestem? Kto ja jestem? Ja nic nie znaczę, nawet gdy chodzi o finanse, bo też jest taka pomoc. Co ja mogę zrobić? Albo co moje 10 zł, czy co moja złotówka może zrobić? Gdybyśmy czytali Księgę Joba, pamiętacie? Tam jest, po raz pierwszy możemy tam przeczytać, zanim naukowcy do tego doszli, Job mówi, jak powstaje deszcz. On mówi o parowaniu, o kondensacji, czy o schładzaniu i potem, tylko on to ładnie w taki poetycki sposób pisze, że Bóg wybiera kropelki z morza, gromadzi je w chmury i potem jedna kropelka może powiedzieć, co ja znaczę, co ja mogę zrobić, co to jest kropla wody. Ale jak pozwolimy, aby Bóg je pozbierał i potem da deszcz, to ten deszcz powoduje, że rośnie, że życie się zaczyna, że jest błogosławieństwo. I przez te lata, w zasadzie moja służba rozpoczęła się głównie od pomocy humanitarnej. Tam na wschodzie, wtedy jeszcze był Związek Radziecki, potem Ukraina, Rosja, Białoruś. Zresztą do dzisiaj, bo w tamtym czasie rozpocząłem obozy dla dzieci z żydowskich rodzin w Ostródzie i one są do dzisiaj. To już 16 lat, co roku mam tam kilkadziesiąt do 100 dzieci z rodzin żydowskich, biednych rodzin. Wielu z nich tam po raz pierwszy słuchało Biblii i uczyło się z Biblii. Wielu z nich wróciło do Boga, bo przybliżyło się do Niego. I powiem, to jest też świadectwo, które rozchodzi się po całym świecie. Druga rzecz, rozpocząłem też wtedy służbę na rzecz tych, którzy przeżyli Holokaust, czy weteranów, Żydów, którzy brali udział w II wojnie światowej. I też dla nich tam robię równolegle. Jeden obóz jest dla dzieci, jeden obóz jest dla tych starszych ludzi. Powiem, nawet się pochwalę za to, zostałem odznaczony w tamtym roku, czy dwa lata temu, przez ministra obrony narodowej Izraela. Medalem za pamięć o tych, którzy przeżyli Holokaust i brali udział w walce z faszyzmem. Takie państwowe odznaczenie. I to nie ja, tylko tą pracę. Czy ktoś doniósł, ktoś powiedział, czy to widać. To, co robimy, gdzie jest Ostróda, a gdzie jest Izrael, czy chodzi o to, żeby taka była postawa, żebyśmy robili, żebyśmy robili to, co Bóg chce, abyśmy robili. I możemy zobaczyć, czy jesteśmy w jakimś programie pomocy. Żydom, którzy są w potrzebie, w biedzie dzisiaj, gdziekolwiek. Jak ja podróżuję na wschodzie, czy teraz częściej na Białoruś i do Rosji, mogę widzieć i to, co wam przedtem powiedziałem, to co oni chcą, to to, żeby żyć normalnie. A też dla nich ważne jest oczywiście to, że dostaną jedzenie, że dostaną ubranie, to też jest ważne, ale pamiętam w Kaliningradzie jedną starszą panią i kiedy, oczywiście pierwsze pytanie jest, kto za to płaci, kto, a drugie pytanie, dlaczego to robią. A ich stwierdzenie jest takie potem, i oni tam, jak ja powiem, że to był jakiś kościół z tego miasta, czy z tam, i oni o nas wiedzą, czy oni o nas pamiętają. Dla tych ludzi to jest ważne. Gdzieś tam w małej wiosce, czy domku, gdzie nikt tam nie zagląda od lat. Jest ta myśl, że jest ktoś na świecie, kto o mnie pamięta. Wtedy zawsze mogę powiedzieć, że tak, to Bóg pamięta. Bóg ma ludzi, których może użyć, których może posyłać. Także zachęcam, aby brać udział w tym. To nie potrzeba, aby wyjaśniać, rozjaśniać, dlatego ten troska, czy troszczenie się, to jest takie krótka. Przejdziemy teraz do czwartej świeczki, która mówi: módlcie się o Boży naród. Czy mamy modlić się o Izrael? Jak myślicie? W zasadzie o wszystkich, nie? Mamy się modlić. Moi kochani, sercem jakiegokolwiek programu pomocy jest i powinna być zawsze modlitwa. Psalm 122 mówi tak, wiersz 6 i dalej. Proście o pokój dla Jeruzalemu, niech żyją w pokoju ci, którzy Cię miłują. Na Twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów. Przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie umilkną. Wy, którzy miłujecie Pana, nigdy nie milczcie. Nie dajcie Mu spokoju, dopóki nie uczyni, nie odbuduje Jeruzalem i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi. To Izajasz, Psalm 122 i ten drugi cytat, Izajasz 62 rozdział. Nie wiem, czy myśleliście kiedyś nad tym tekstem, proście o pokój dla Jeruzalemu. Dlaczego mamy prosić o pokój dla Jeruzalemu? Najprostsza odpowiedź jest taka, bo jest tak napisane. I w zasadzie już nie powinniśmy dalej o tym mówić. Jest napisane. Psalm 122 mówi, proście o pokój dla Jeruzalemu. Czy my Polacy nie powinniśmy raczej prosić o pokój dla polskich miast, tam gdzie mieszkamy, na przykład dla Bydgoszczy, bo tutaj jesteśmy? Czy nie lepiej byłoby prosić o pokój dla Bydgoszczy? Dlaczego mamy prosić o pokój dla Jerozolimy? Nie wiem, czy przydarzyło wam się kiedyś tak. Mi się czasami przydarza, na przykład zapinacie marynarkę albo bluzkę przed lustrem i patrzycie potem, jest tak, że jakby albo za dużo dziurek jest w tym, albo brakuje guzików. Zdarzyło wam się kiedyś tak, czy nie? Kiedy to się dzieje? Ale w ogóle, kiedy taka rzecz się dzieje? Pośpiech, roztargnienie. Tak, to wszystko dobre odpowiedzi, ale mi chodzi o coś innego. Powiem tak, wtedy, kiedy pierwszy guzik jest nie na swoim miejscu, to żaden nie jest. Czy to jest, co ma sens? Kiedy pierwszy guzik nie jest na swoim miejscu, to żaden guzik nie jest w swoim miejscu. I obojętnie jak mocno zapięte i gdzie je, ale jeżeli pierwszy nie jest w tej dziurce, która do niego należy, to żaden nie jest na swoim miejscu. W Dziejach Apostolskich, w 17 rozdziale, Paweł, kyedy był w Atenach, przechadzał się po Areopagu, oglądał pomniki, ołtarzyki dla różnych bóstw. Jeden z tych posągów wybudowany był na cześć nieznanego Boga. Naród żyjący w Atenach był bardzo religijny i na wszelki wypadek, aby nikogo nie urazić, wystawili też pomnik nieznanemu Bogu. Po to, aby ewentualnie zaspokoić wszystkich. Paweł mówi, że Bóg puszczał czasy niewiedzy płazem. To jest Dzieje Apostolskie 17 rozdział. Że wśród ludzi bywa czas niewiedzy, ale teraz wzywa wszystkich ludzi do upamiętania. I w tym rozdziale Paweł mówi również, że Bóg wyznaczył dla narodów granice i czasy ich zamieszkania. Paweł cytuje tutaj pieśń Mojżesza z Księgi Powtórzonego Prawa, albo z Piątej Księgi Mojżeszowej, gdzie Bóg mówi przez Mojżesza, że ze względu na plemiona izraelskie Bóg wyznaczał granice dla narodów. To, że akurat dla Izraela Bóg wybrał to miejsce, to do zamieszkania, było suwerennym wyborem Boga. To Bóg wybrał to miejsce. Ale czytamy w Piątej Księdze Mojżeszowej, Paweł też to cytuje w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, że Bóg wybrał to miejsce, dla kiedy wyznaczał narodom ich miejsce i granice zamieszkania ze względu na 12 plemion Izraela. Bóg tak wyznaczył, Bóg to zrobił. Czyli to było ze względu na, ja bym powiedział, oni są tym pierwszym guzikiem. I kiedy popatrzę na granice, popatrzymy na Europę, jak często granice się zmieniały. Jak często. Bardzo. I nie tylko w Europie. My pamiętamy jeszcze, jak był Związek Radziecki, to był jeden kraj. Dzisiaj to jest kilkanaście krajów. Jugosławia to był jeden kraj. Dzisiaj to jest kilka krajów. No, nasz sąsiad, Czechosłowacja, to był jeden kraj. Dzisiaj jest Słowacja i Czechy. Drugi sąsiad to było NRD. No, ci, co byli wcześniej, to pamiętają, że jeszcze przed NRD były też Niemcy. Ale granice są przesuwane. Nasz kraj, nasze granice. Był taki okres, że nas nie było na mapie, potem byliśmy w różnych granicach. Oczywiście nam najbardziej by odpowiadały te największe, kiedy mówili, że byliśmy od morza do morza. To by nam odpowiadało. Mówimy też, że nasz był Lwów, nasze było Wilno, nasze no, Królewiec, Kaliningrad, a wcześniej już nie pamiętamy, że to też był Königsberg. Cały czas się te granice zmieniają. I powiem, będą tak długo się zmieniać, dopóki pierwszy guzik nie będzie na swoim miejscu. To żaden guzik nie będzie na swoim miejscu. W różnych częściach świata. Powróćmy jednak do modlitwy. Mamy różne rzeczy, różne odpowiedzialności, o różne sprawy się modlimy. Dlaczego jednak mam modlić się o pokój dla Jeruzalemu? Jeżeli modlę się o pokój dla Jeruzalemu, to o co ja tak naprawdę się modlę? Jeżeli modlę się o pokój dla Jeruzalemu. Modląc się o pokój dla Jeruzalemu, modlę się również o własne, właściwe granice. Modlę się również o pokój w Warszawie, modlę się również o pokój w Bydgoszczy, modlę się również o pokój w mojej rodzinie, modlę się o pokój w moim zborze. Kiedy w Jeruzalemie będzie pokój? Tu trzeba widzimy, o co tak naprawdę się modlę, kiedy modlę się o pokój. Przywódcy różnych państw proponują Izraelowi różne tak zwane pokojowe rozwiązania ich problemów. Lecz źródło pokoju jest gdzie indziej. Nie rozwiązania pokojowe, nie ruchy pacyfistów, czy narody zjednoczone spowodują, że będzie tam pokój? Nie. Jest jedyna możliwość. Mesjasz. Kiedy tam przyjdzie Książę Pokoju, wtedy będzie pokój. Modląc się o pokój dla Jerozolimy, ja modlę się, aby Książę Pokoju tam miał władzę. Jeżeli w Jerozolimie będzie pokój, to pokój będzie w Warszawie, to pokój będzie w Bydgoszczy, w Krakowie, w Katowicach. Możemy wymieniać tutaj wszystkie miasta świata. Pokój będzie wszędzie. Dlatego Bóg do nas mówi, proście o pokój dla Jeruzalemu. Niech żyją w pokoju ci, którzy Cię miłują. Moi kochani, modlitwa jest najpotężniejszym narzędziem, jaki Bóg dał swemu Kościołowi. Z drugiej strony jednak, patrząc na modlitwę, możemy stwierdzić, że jest to narzędzie najbardziej zaniedbane albo najmniej używane. Nam łatwiej jest brać udział w jakichś programach, być aktywnym w różnych rzeczach, wypełniać czas wszystkim, ale trudno nam jest bojować w modlitwie czy modlić się. Mam przyjaciela, który był misjonarzem, jest, ma, w zasadzie umarł. Nie umarł, ale jest ciężko chory, umiera już teraz. A może już nawet nie żyje. Jest Amerykaninem. Kilka lat swojej pracy spędził jako misjonarz na Syberii. Pewnego razu chciał, abyśmy razem zrobili konferencję tutaj w Polsce. I dla mnie jego ja go nie znałem wcześniej, ale rekomendacją było to, że jakiś pastor ze Stanów pozwolił, czy dał się Bogu porwać na kilka lat na Syberii i tam mieszkać. To mówię, lepszej rekomendacji nie potrzebuję. Niezależnie co uczyłeś, jak uczyłeś, zrobimy tą konferencję. Jedną zrobimy. I on chciał, abyśmy mogli uczyć się, czy praktykowali modlitwę. Takiej modlitwy, aby rozwinąć sobie nawyk praktykowania rozmowy z Bogiem. Chodziło o to, aby uświadomić sobie, że nie mówię do ściany, że nie rozmawiam ze ścianą, ale że jest osobowy Bóg i że ja rozmawiam do Niego. To polegało, że mieliśmy rano modlitwę, godzinę czasu i potem wieczorem godzinę i ktoś chciał jeszcze w środku dnia. To była modlitwa, ale on prosił tak. Ja pamiętam potem na tym spotkaniu przyjechali jedni, ale mówię, co to za modlitwa, nie ma uwielbiania, nie ma... On prosił jedną rzecz. On mówi tak, proszę, to byli z różnych kościołów, różne grupy. On mówi tak, nie śpiewamy i nie modlimy się w językach. Chociaż sam był charyzmatykiem. Wypowiadamy słowa. Spróbujcie tak. Mówimy. Tak, żeby nie przeszkadzać innym, ale tak, żebyś słyszał to, co mówisz. Przed Bogiem. Jesteś w tym pomieszczeniu godzinę czasu i rozmawiaj z Bogiem. Powiem wam, że po minucie skończą wam się słowa. Albo będziemy powtarzać. Jeżeli nie wyrobimy w sobie nawyku do modlitwy. A on chciał, abyśmy się tego nauczyli. Żeby rozmawiać, tak jak ja mówię do was, czy tak jak rozmawiamy z dziećmi, z żoną, żeby rozmawiać, wiedząc, że jest ktoś, kto mnie słucha, że jest bardzo realnym, chociaż go nie widzę, ale jest realnym i słyszy to, co ja mówię. Mamy wypowiadać słowa. Modlitwa jest najpotężniejszym narzędziem. Nie musimy się przemieszczać z miejsca na miejsce, aby mieć wpływ na rzeczy, które się dzieją gdzieś na krańcach świata. Modlitwa jest Bożą łaską, Bożym narzędziem ofiarowanym od Boga dla człowieka. A Mateusz w 17 rozdziale napisał, że nie ma nic niemożliwego dla tych, którzy się będą modlić. A Łukasz w 17 rozdziale mówi, że powinniśmy się zawsze modlić, a nie ustawać. Marek w 6 rozdziale mówi tak, że ci, którzy się dotykali, byli uzdrawiani, słowa nic niemożliwego dla was nie będzie. Mówią, że doświadczone rzeczy z pozoru niemożliwe przez wiarę staną się możliwe. Staną się możliwe. Pamiętacie, wielki tłum napierał na Jezusa i jedna niewiasta dotknęła się Jego. Ona wierzyła, że wtedy doświadczy uzdrowienia. Wszyscy, którzy z wiarą dotykają się do Jezusa, doświadczają uzdrowienia. Ale uzdrowienie jednak wymaga wysiłku. Wymaga o to wysiłku, aby się Jego dotknąć. Tak jest w przypadku Izraela, który był na pustyni. Manna spadała z nieba, aby ją mieć. Każdy musiał o określonej porze wyjść i ją uzbierać. To wymagało wysiłku. Pamiętacie proroka Daniela, który był w niewoli babilońskiej. On pomimo złych okoliczności życia miał pewien zwyczaj. 3 razy dziennie otwierał okno w swoim domu, spoglądał w kierunku Jerozolimy i modlił się. W tym czasie był daleko od swojego kraju, Jerozolima była w zgliszczach, świątynia była zburzona, ale on wytrwale modlił się o Jerozolimę, o swój naród, do swojego Boga. Możemy dzisiaj powiedzieć, no to był jego naród. Co nam do tego? A chcę wam powiedzieć jedną ważną rzecz. która, kiedy patrzę na tą modlitwę, o tej modlitwie, ta modlitwa przeszkadzała siłą ciemności. Czy potrafimy sobie wyobrazić, że z powodu modlitwy jednego człowieka, który 3 razy dziennie otwierał okno i w kierunku Jerozolimy modlił się, z powodu modlitwy jednego człowieka, bym powiedział, siły samego dna piekła wpłynęły na ludzi, że w tym kraju musiało zostać zmienione prawo. Że naraz modlitwy Daniela były wbrew prawu. Ze względu na modlitwę jednego człowieka, bym powiedział, komuś one przeszkadzały. Czasami się nam wydaje, czy ma sens, czy ma jakieś znaczenie to, że ja gdzieś tam sam w swojej komorze, nie do końca nawet wierzący w to, co mówię, modlę się i wołam do Boga. Gdy chodziło o Daniela, to nie tylko miało sens. To poruszyło, powiem, cały świat duchowy. Jak już wam powiedziałem, prawo zostało zmienione. Modlitwa jest potężną mocą. Nasza modlitwa to jest potężna siła. Daniel, modląc się, wiedział, że ten, który jest w nim, jest większy niż każda inna siła na świecie. W konsekwencji łamania prawa został wrzucony do lwiej jamy, ale chcę wam powiedzieć, że modlitwa Daniela została wysłuchana. Pamiętamy Eliasza, kiedy modlił się o deszcz. Jezus powiedział, i Łukasz to zapisał, módlcie się bez ustanku, czyli trwajcie w modlitwie. Czasami nam mówiono, że jeżeli modlimy się 2 razy o jakąś rzecz, to znaczy, że za 2 razem nie mamy wiary. Nie. Czy wiecie, ile razy Eliasz się modlił o deszcz? 7. 7 razy. Czy Eliasz, modląc się do Boga 7 razy o tą samą sprawę, nie miał wiary? A ja wam powiem, a może dlatego, że miał wiarę? Może dlatego, że miał wiarę, to nie przestał za 1 razem. Może dlatego, że polegał na tym Bogu i powiedział, że będę się modlił bez ustanku. Będę o to walczył, będę o to bojował. Eliasz mówi do Boga, nie dam Ci spokoju, nie dam Ci, Boże, spokoju. Powtarzana modlitwa przez Eliasza była potwierdzeniem jego wiary. Modląc się o deszcz, potwierdził, że Bóg jest w stanie dać deszcz. I przekonał się, i nie tylko on, że Bóg to mógł uczynić i to uczynił. Modląc się wielokrotnie, potwierdzamy naszą wiarę i wierzymy, że to jest możliwe, a Bóg może to uczynić. Modlitwa jest polem bitwy. Jest miejscem, gdzie spotykamy się z naszym wrogiem. Czy wiecie, gdzie odbyła się największa walka w historii świata? Wydaje mi się, że tą największą walką w historii świata to była ta walka, która toczyła się, kiedy Jezus modlił się w ogrodzie Getsemane. Modlitwa ta była największą wojną we wszechświecie. To była walka o Ciebie, o mnie. To była walka o Żydów i o nieżydów. O wszystkich. Ja to zapisałem.